Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 19 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś przypada piąta rocznica wyboru Benedykta XVI. Z tej okazji zainaugurujemy cykl rozmów o pontyfikacie. Naszym gościem będzie ksiądz Dariusz Kowalczyk, profesor teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Dziś porozmawiamy o pedofilskich skandalach i o Benedykcie XVI jako papieżu teologu. Zapraszamy.
W dzisiejszy dzień w Watykanie w związku z rocznicą pontyfikatu jest wolny od pracy. W programie papieskiej działalności znalazł się uroczysty obiad z kardynałami i innymi wysokimi przedstawicielami Kurii Rzymskiej. Spotkanie to włoskie media na wyrost okrzyknęły nadzwyczajnym konsystorzem, sugerując, że chodzi o naradę na temat kryzysu w Kościele związanego z ujawnieniem pedofilskich skandali. Tymczasem w programie obiadu przewidziano jedynie dwa przemówienia – życzenia dziekana Kolegium Kardynalskiego oraz krótkie podziękowanie ze strony Ojca Świętego.
W związku z przypadającą dziś piątą rocznicą wyboru kardynała Józefa Ratzingera na papieża, do naszego studia zaprosiliśmy księdza profesora Dariusza Kowalczyka, profesora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Witam serdecznie.
Witamy serdecznie. Proszę ojca, ta piąta rocznica pontyfikatu przypada w czasie dość niefortunnym, bo w czasie burzliwego kryzysu w Kościele spowodowanego przez skandale pedofilskie. Wiemy, że sam papież z tego kryzysu wychodzi dość obronną ręką.
Tu nawet nie chodzi o to, że papież wychodzi obronną ręką, czy też nie, bo jestem przekonany, że Benedykt XVI nie jest skoncentrowany na budowaniu jakiegoś PR-u wokół siebie, tylko jest rzeczywiście skoncentrowany na rozwiązywaniu realnych problemów Kościoła. Niewątpliwie pewne zło, które było i jest w Kościele, jakby kwintesencją tego zła, grzechu ludzi Kościoła, są różnego rodzaju przypadki pedofilii, molestowania. To jest coś, co podważyło w jakimś stopniu wiarygodność różnych podmiotów kościelnych i z czym Kościół musi się skonfrontować, co musi w sposób skuteczny i ewangeliczny rozwiązać. I Benedykt XVI to robi. Już wcześniej robił to jako kardynał, jako prefekt kongregacji nauki wiary. Przecież Kościół, dostrzegając problem, to było jeszcze za Jana Pawła II, powierzył jakby mierzenie się z tymi kwestiami, porządkowanie tych spraw kongregacji nauki wiary, której przewodniczył Józef Ratzinger. I można byłoby pokazać, jak to właśnie Józef Ratzinger, kierowana przez niego kongregacja, zaczęła naświetlać tego rodzaju sytuacje i rozwiązywać i oczyszczać Kościół.
To jest jasne, ale sięgnijmy trochę do istoty tego problemu, dlatego że główną linią obrony tych, którzy występują w obronie papieża, jest to, że tak naprawdę w całej tej kampanii nie chodzi o pedofilię, chodzi bardziej o to, żeby zdyskredytować papieża, dlatego że on współczesnemu światu wadzi. Co jest w nauczaniu Benedykta XVI, że może budzić taką awersję?
Ja się zgadzam z tą tezą, że wielu ośrodkom, wielu mediom tak naprawdę nie chodzi o rozwiązywanie strasznego problemu pedofilii w naszych współczesnych społeczeństwach, tylko chodzi o wykorzystywanie, no niestety, prawdziwych przypadków pedofilii wśród księży, by uderzyć w Kościół, szczególnie w papieża. Oczywiście niektórzy chcą na tym zbić duże pieniądze, domagając się odszkodowań, a inni generalnie wykorzystują rzeczywiste grzechy Kościoła i w taki sposób się przedstawiają, tracąc wszelkie proporcje i wszelki kontekst, by ten Kościół rzeczywiście na ile to możliwe osłabić, a może i zniszczyć. Jest tak, że ci najbardziej jakby zaangażowani w pokazywanie grzechów Kościoła, w tym grzechu pedofilii, to są ci, którzy z drugiej strony są najbardziej zaangażowani w szerzenie tego, co można byłoby nazwać rewolucją seksualną, propagowanie aborcji, propagowanie eutanazji i niewątpliwie te środowiska, które mają jakby swój pogląd na świat, na przyszłość świata, widzą głównego przeciwnika w Kościele katolickim. No proszę zauważyć na przykład, nie wiem, wielkie firmy farmaceutyczne lobbujące tu i tam, robiące duże pieniądze na różnego rodzaju technologiach, antykoncepcji, aborcji i tak dalej. Te firmy poza Kościołem katolickim nie mają tak naprawdę jakiegoś oponenta. Kościół katolicki jawi się wielu środowiskom jako pewien podmiot, który po pierwsze nie pozwala robić pieniędzy, tak jakby się chciało, na pewnych procederach. Po drugie, sprzeciwia się pewnej wizji świata, którą, nie wiem, pewne środowiska feministyczno-gejowsko, jakieś tam lewackie obecnie wyznają i propagują.
Czyli to nie jest konflikt na linii papież i człowiek współczesny, tylko na linii papież i pewne wąskie grupy interesów.
Nie tak znowuż wąskie, na pewno bardzo potężne, które mają potężne środki oddziaływania w postaci mediów i w postaci biznesu. Powiedziałbym, te ataki na Kościół są tak bardzo mocne, ponieważ zauważono, że są one skuteczne w walce nie ze złem w Kościele, ale w walce z dobrem w Kościele. Ja jako kapłan też po części podzielam pewną frustrację, pewien smutek, pewne zażenowanie tym, że tak się mówi i słusznie skądinąd o grzechach niektórych księży, o ich zbrodniach po prostu, o strasznych krzywdach, jakie wyrządzili dzieciom. Ale z drugiej strony też widzę, że wykorzystywanie tych smutnych faktów jest formą walki z tym, co księża katolicy, co Kościół w ogóle katolicki robi moim zdaniem dobrego w świecie. Jest formą walki z tym, co my nazywamy głoszeniem Ewangelii.
Przejdźmy w takim razie do innego tematu. Powróćmy do tego, co było przed 5 laty. Mówiło się, wielki teolog został papieżem. Po 5 latach, co ten papież wniósł do nauczania Kościoła, do teologii? Jak się zaprezentował jako papież teolog?
Ja pamiętam, też udzielałem jakiegoś wywiadu dla jednego z miesięczników w Polsce tuż przed konklawę i powiedziałem wtedy, że no oczywiście nie wiem, kto będzie przyszłym papieżem, ale bym się wcale nie zmartwił, jeśli byłby to Józef Ratzinger. I bardzo się ucieszyłem, że to właśnie on został wybrany i że jest papieżem po Janie Pawle II. Rzeczywiście Józef Ratzinger kojarzy się przede wszystkim z subtelnym intelektualistą i trudno byłoby oczekiwać od tego papieża, od tego pontyfikatu, jakichś działań, na przykład na płaszczyźnie administracyjnej, nie wiem, porządkowania, przemeblowywania struktury różnych dykasteriów Stolicy Apostolskiej. Być może to jakieś...
takie oczekiwania też są z drugiej strony.
Są, ale to być może już przyszły papież lub kolejny czegoś takiego dokona. Zauważmy, że Józef Ratzinger został wybrany papieżem, kiedy miał 78 lat. Dzisiaj ma 83.
Czyli daleko wieku płomery.
Oczywiście nie można od niego wymagać tego samego dynamizmu, który miał na początku swego pontyfikatu 50-kilkuletni Jan Paweł II. I chyba słusznie Benedykt XVI skoncentrował się na tym, co jego zdaniem ma z siebie najlepszego do dania Kościołowi.
Czyli?
To, co mówi, to, co pisze, ma do dania tę swoją refleksję teologiczną, duchową, pastoralną. Ja przyznam, że bardzo lubię książki teologiczne jeszcze Józefa Ratzingera. Bardzo cenię encykliki Benedykta XVI, jego rozważania, jego homilie. Często są to perełki w całości, albo można w tych różnych wypowiedziach znaleźć takie fragmenty, które nazwałbym perełkami. Czasem ku zgorszeniu niektórych Polaków mówię, że bardziej mi się podoba styl Benedykta XVI niż Jana Pawła II. Jan Paweł II był fenomenologiem, jeśli chodzi o sposób myślenia. Miał jakąś ideę, wokół której tak krążył, naświetlając jakby problem z różnych stron. Było w tym trochę też poezji, bym powiedział. Natomiast mnie bardziej odpowiada ten styl Benedykta XVI, styl taki linearny, że jest pewien punkt wyjścia i punkt dojścia. Myślę, że jest to papież, który bywa niezrozumiany przez wiele środowisk, czy też jego wypowiedzi są banalizowane, gdy tymczasem to jest papież, który będąc człowiekiem wiary, woła o przywrócenie należytego miejsca ludzkiemu rozumowi. Bo proszę zauważyć, że my tak naprawdę, chociaż żyjemy w świecie techniki, to nie żyjemy moim zdaniem, i o tym mówi na różne sposoby Benedykt XVI, w świecie, w którym rozum jest należycie doceniany. Są modne różne jakieś takie idee postmodernistyczne, właściwie każdy ma rację, wszystko jest możliwe, poglądy sprzeczne mogą iść razem. Papież to jest człowiek, który wierzy w prawdę, że prawda istnieje i wierzy, że można do tej prawdy dojść poprzez wiarę, ale również poprzez ludzki rozum. I tym rozumem w sposób właściwy trzeba się posługiwać. Przecież to jego słynne przemówienie w Ratyzbonie, z którego jedynie zapamiętano to, że coś tam było takiego, że się muzułmanie obrazili, to było wołanie o racjonalność naszego postępowania, o racjonalność naszej ludzkiej refleksji. No ale zagubiono ten kontekst, wyjęto dwa zdania i zrobiono z tego wielką, niestety, awanturę.
Czyli chrześcijański racjonalizm z pretensjami do uniwersalizmu.
Rzeczywiście, bo papież jest teologiem i papież niejednokrotnie w swoich książkach, jako Józef Ratzinger, czy na przykład w tej książce, która już wyszła za pontyfikatu Benedykta XVI, Jezus z Nazaretu, pokazuje pewien kryzys teologii i postuluje odnowę teologii, przy czym pisząc, myśląc o teologii, ma na uwadze pewne zaangażowanie, które jest jego zdaniem bardzo ważne dla Kościoła, a nie jest jedynie sztuką akademicką jakąś. Bo były i są pewne prądy we współczesnej teologii, które jakby się przestraszyły tego nacisku świata zeświadczonego i zaczęły troszeczkę ustępować pola, weszły na pole takiej teologii subiektywnej, to znaczy, że no, prawda obiektywna może gdzieś jest, ale jest trudno uchwytna. Te prawdy teologiczne, o ile mają znaczenie, to mają znaczenie dla konkretnych osób i dla każdego być może mają jakieś inne znaczenie. Teologia weszła trochę w taki subiektywizm. Oczywiście ten element subiektywny jest w przeżywaniu wiary istotny, ale też jest ważne to, by nie zatracić elementu obiektywnego. I papież przypomina o tej obiektywności, uniwersalności przesłania chrześcijańskiego dla współczesnego świata.
Jedną z zasług papieża teologa jest chyba również to, że otworzył w Kościele debatę na temat recepcji Soboru Watykańskiego II. Niektórzy uważają, że kluczowe wystąpienie tego pontyfikatu to jest przemówienie do Kurii Rzymskiej w 2005 roku, w którym papież wezwał do nowej interpretacji Soboru, by nie zrywać z przeszłością, by nie traktować Soboru jako przełom, jako zerwanie, ale widzieć to w ciągłości z całą tradycją Kościoła.
Rzeczywiście, to jakby ktoś chciał poznać myślenie na ten temat Benedykta XVI, to warto sięgnąć do książek wywiadów z Józefem Ratzingerem, na przykład Sól Ziemi, czy też inne. To są doskonałe książki, trochę za mało znane w Polsce i na świecie, te wywiady z Józefem Ratzingerem. I moim zdaniem najzupełniej słusznie Józef Ratzinger i teraz Benedykt XVI zwraca uwagę na to, że dokonano niestety dosyć dużej manipulacji na Soborze Watykańskim II. Mamy takie dwie skrajności jakby w Kościele w patrzeniu na Sobór Watykański II. Z jednej strony są ci uosabiani przez lefebrystów, którzy mówią, że to było jakieś takie wydarzenie dziwne, chyba nie było to wydarzenie od Ducha Świętego, prawda? Czyli przekreślanie w takiej czy innej mierze Soboru Watykańskiego II. A z drugiej strony mamy tych, których można byłoby jakoś tam nazwać progresistami w Kościele, którzy tak jakby nie czytali dokumentów, a jedynie biorą jakąś taką ideę, takie hasło, Duch Soboru Watykańskiego II. I wszystko, co jest jakieś takie do przodu, takie nowinkarskie, takie zrywające z tradycją, to oni nazywają i mówią, że to jest właśnie duch soboru, prawda? A jeśli ktoś wspomni, że no nie, ale jeszcze trzeba się trzymać, przecież tradycja nie została przekreślona, to mówią, nie, to jest niezgodne z duchem soboru. Także ja przyznam, że jak słyszę, że ktoś się zbyt często powołuje na ducha soboru, to zaczynam być czujny, bo to wyrażenie jest strasznie nadużywane. I papież Benedykt XVI słusznie chce jakby przywrócić prawdę o Soborze Watykańskim II. Co rzeczywiście Sobór Watykański II powiedział, a czego nie powiedział. nie można wszystkich jakichś tam swoich subiektywnych pomysłów na Kościół w świecie tłumaczyć Soborem Watykańskim II, bo to często jest manipulacja.
Tak, papież do tego tematu często powraca, ostatnio też w przemówieniach do brazylijskich biskupów o tym mówi. Ale moje pytanie jest, czy ten temat znajduje jakieś echo już w refleksji teologów, czy zauważono ten problem? Że jednak ten rozwój Kościoła po Soborze nie może być linearny, że jednak nie wszystko było dobre, trzeba się zastanowić i czasami może też powiedzieć mea culpa i zmienić trochę kierunek rozwoju Kościoła.
Ja myślę, że teologom, którzy niestety przyczynili się do upadku różnych kościołów lokalnych, to trudno się przyznać, że się wygłupili po prostu.
Ale trzeba,
i niektórzy
trzeba to
tak będą pewno trwać do końca życia w tym przekonaniu, że mówili słusznie w imię owego mitycznego ducha Soboru Watykańskiego II. Ale sądzę, że jak tak się patrzy na całość teologii, nie tylko teologii, również pewnych działań pastoralnych, duszpasterskich, to tu i ówdzie różni ludzie zaangażowani w różne kościoły lokalne, w różne podmioty kościelne, no, zaczynają coraz bardziej dostrzegać, że czasem z tym reformowaniem Kościoła przesadzono, głupio to robiono, bez szacunku dla tego, co jest tradycją, bez szacunku dla dynamiki wiary. Ale myślę, że to jest wciąż duże zadanie przed teologami dzisiaj, aby jakby na nowo podjąć Sobór Watykański II i tak pokazać, co rzeczywiście jest tym soborem, a co nie jest. Oczywiście takim polem jakby też zmagania się do tego pontyfikatu, zmagania się o prawdę o Soborze Watykańskim II jest liturgia.
No to... właśnie o to chciałem zapytać, bo po papieżu Ratzingerze można się było spodziewać jakichś może bardziej gwałtownych gestów, bo wiemy, że Józef Ratzinger nie był w pełni zadowolony z kształtu posoborowej liturgii, napisał o tym książkę Duch Liturgii, która również ukazała się w Polsce. Tymczasem w ciągu tych 5 lat żadnych radykalnych gestów ze strony papieża nie było. Może z wyjątkiem przywrócenia do łask przedsoborowej mszy świętej.
Chce się czasem przylepić do Benedykta XVI taką łatkę wstecznika, który tu, prawda, z powrotem chce odwrócić księży od ludu, by odprawiali mszę świętą tak jak dawniej, w jakimś języku niezrozumiałym, czyli po łacinie. To nie o to zupełnie chodzi papieżowi w tych jego pewnych gestach, konkretnych krokach otwierających z powrotem liturgię Kościoła na łacinę, na pewne tradycyjne ryty, powiedzmy tak. Ja postrzegam te decyzje papieża.
No ale tych decyzji niemal nie ma.
No trochę jest. To znaczy...
są pewne osobiste gesty, że zmienia liturgię papieską. Ceremoniarz papieski mówi, że to ma być przykład dla reszty Kościoła, jak na przykład komunia do ust.
Papież nie chce przekreślić tego wszystkiego, co my widzimy w różnych ruchach kościelnych. Pewnego ożywienia liturgicznego, typu młodzieżowego, jaki spotykamy w ruchach charyzmatycznych na przykład. Papież tego nie chce przekreślić, bo on widzi, jakie to jest dobro. To jest rzeczywiście wiosna Kościoła, o której mówił Jan Paweł II. Ale z drugiej strony chce przywrócić możliwość sprawowania liturgii w sposób bardziej tradycyjny przez te środowiska, które poczuły się poprzez takie gwałtowne, niemądre wprowadzanie Soboru Watykańskiego II jakby na obrzeżu Kościoła, jakby się poczuły wyśmiane, wydrwione, że to jest zupełnie passé, to ich myślenie, ta ich wrażliwość. Ja postrzegam te działania papieża, których nie było tak dużo, się zgadzam, ale były, w sprawie liturgii, jako takie poszerzenie spektrum, to znaczy papież w sumie sprawił swoimi decyzjami, że jest więcej pluralizmu w Kościele, bo nie zniszczył różnych wspólnot, nie zakazał gitary w Kościele, prawda? Natomiast docenił to, co było jakby tak spychane i wyśmiewane, docenił łacinę, docenił śpiew gregoriański, docenia te liturgie w tym rycie, powiedzmy, tradycyjnym i w ten sposób jakby docenia to, że są różne wrażliwości w Kościele i każda z tych wrażliwości ma prawo się wyrażać w Kościele współczesnym.
Wysłuchali Państwo pierwszej części rozmów o pontyfikacie. Naszym gościem był ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.